Muzyczne trójki. Zaprasza Michał Karnowski.
Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy po wyroku Trybunału w Strasburgu musimy zmienić polskie prawo?
No, musielibyśmy zmienić konstytucję po pierwsze, a do tego nie wiem, czy musi dojść i nie wiem, czy powinno dojść. Natomiast to jest dosyć incydentalny wyrok, z którego...
Wyciągnąć można duże wnioski.
Może różne wnioski, ale niekoniecznie słuszne. Sprawa jest w ogóle bardzo ciekawa prawniczo, jeśli tak to mogę powiedzieć.
To przypomnijmy, Piotr Kozak zaskarżył Polskę, bo nie mógł po swoim zmarłym partnerze homoseksualnym, z którym mieszkać, odziedziczyć, to złe słowo może w odniesieniu do skomplikowanej materii mieszkań komunalnych, no ale przejąć prawa do wynajmu mieszkania komunalnego. I to jest niezgodne z prawami człowieka, mówi Trybunał.
Tak, ale incydentalnie możemy sprostować, że warunkiem wejścia w najem jest stałe zamieszkanie najemcy w tym lokalu do chwili jego śmierci. W tym przypadku to nie następowało, nie było. Pan Kozak mieszkał gdzie indziej. No ale powiedzmy, możemy przyjąć, co by było, gdyby mieszkał. Wtedy w sytuacji prawnej, która wówczas była, była mowa o wspólnym pożyciu małżeńskim w tamtym stanie prawnym, zgodnie ze słowem małżeńskim, interpretowane zgodnie z naszą konstytucją. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.
To jest wprost w polskiej konstytucji.
Jest wprost w polskiej konstytucji i tak należało to interpretować zgodnie z ogólnymi zasadami prawa obowiązującymi w naszym kraju. Trybunał powiedział coś innego, co jest słuszne, odrywając od tego stanu faktycznego i prawnego, a mianowicie, że brak jest przekonywujących i zasadnych powodów do różnicowania sytuacji pozostających w związkach homo- i heteroseksualnych w tego rodzaju sytuacjach. Tak. Generalnie jest to słuszne.
A wspólne opodatkowanie?
Tak. Powinno być wiele rzeczy rozwiązanych, nad którymi my zresztą w moim urzędzie pracujemy. Ale tutaj był związek małżeński, to znaczy wspólne pożycie małżeńskie. Zresztą, żeby było zabawniej, cały ten przepis dotyczący 691 kodeksu cywilnego, który umożliwia wejście w stosunek najmu, wywodzi się z sytuacji, kiedy była publiczna gospodarka lokalami. Teraz ten przepis w ogóle jest niekonstytucyjny, moim zdaniem dodam do tego, dlatego że on prowadzi do polepszenia sytuacji domowników byłego najemcy kosztem właściciela.
Czyli miasta na przykład, gminy, tak?
Miasta to miasta, ale na przykład osoby prywatnej. Poza tym Sąd Najwyższy, próbując to, żeby jeszcze skomplikować i uzabawić sytuację, spróbując to ograniczyć jakoś, żeby wyjść no, jako w miarę starczą, mówi, ale musi być pożycie małżeńskie, czyli intymne. Wtedy wchodzimy w sytuację absurdalną, dlatego że na przykład był przypadek babki i wnuczka. I wtedy Sąd Najwyższy powiedział, że nie było takiego związku.
To bardzo trudno tak odziedziczyć, to prawda.
Przepraszam, bardzo...
Prawo do najmu lokalu komunalnego. Wiele spraw w sądach
ja
jest w tej sprawie.
Wiem teraz, a co byłoby, gdyby ten związek intymny, nie daj Boże, był.
Panie profesorze, ale pan trochę ucieka w prawo najmu z kwestii mieszkań komunalnych. Ja rozumiem, że pan mówi, że tutaj sprawa jest skomplikowana, ale czy ten wyrok Trybunału w Strasburgu, on ma zmienić, powinien zmienić, zmieni polskie prawo, jeśli chodzi o stosunek do par homoseksualnych, do par pozamałżeńskich tego typu?
Nie. Trybunał w Strasburgu wyszedł poza sprawę i powiedział, co powiedział. W pewnej kategorii ogólności jest to słuszne. Natomiast jeśli się przejdzie na grunt polski, bo wiem, że istnieje polska konstytucja, która expressis verbis mówi wyraźnie, co to jest małżeństwo, to musimy tak to w dalszym ciągu interpretować. Słowo musimy, nie należy traktować jako i pewnej dolegliwości. Poza tym Trybunał w Strasburgu powiedział bardzo interesującą rzecz, która moim zdaniem jest interesująca, ale nie słuszna. Powiedział, konwencja to jest living, żyjący instrument, który należy interpretować w świetle aktualnych warunków, czyli zmieniających się na ten temat poglądów.
Obyczajowości nowej.
Obyczajowości. I tu jesteśmy w sednie problemu. Na ile Trybunał, sąd może zmieniać obowiązujące prawo, które to uchwalanie tego prawa należy do władzy ustawodawczej. Przypomnę taki wykład sędziego Scalii, który był na moje zaproszenie we wrześniu ubiegłego roku tutaj i mówi, to jest naruszenie podstaw demokracji. Innymi słowy, bo to powinno należeć tylko do sądu, tylko do władzy ustawodawczej.
Werdykt Trybunału, który zmienia, nakazuje zmianę prawa, to jest naruszenie.
Są dwa podejścia do konstytucji i tutaj do konwencji, że jest to living, żyjący instrument, który należy interpretować w związku ze zmieniającymi się warunkami i drugi, że powinna być to interpretacja autentyczna, to znaczy taka, jaką miał w zamiarze ustawodawca. Dwa przeciwstawne podejścia.
Panie profesorze, czy prawo polskich homoseksualistów, osób żyjących w związkach tej samej płci są w Polsce pana zdaniem naruszane? Czy musimy zmienić prawo nasze, naszą konstytucję, żeby przestać słyszeć takie werdykty?
Myśleć to nie jest żadna taka dolegliwość. Powiedziałbym inaczej. W świetle obowiązującego prawa należy przejrzeć, i my to robimy w moim urzędzie, wszystkie dziedziny prawa, aby stwierdzić, czy osoby, które razem są pod wspólnym dachem, nie powinny mieć pewnych uprawnień, na przykład do lokalu, do odwiedzenia w szpitalu.
Jest bardzo dużo głosów, że w Polsce jest to źle rozwiązane. Wczoraj na pana miejscu w salonie politycznym siedział Grzegorz Napieralski, lider SLD, i tak mówił, tak widzi konsekwencje i logikę tego werdyktu i kwestię debaty o prawach homoseksualistów.
Daje się te przywileje, które należą do dwojga osób. Czy wspólne rozliczanie się w PIT-ie, czyli składanie zeznań podatkowych, to jest wielki przywilej, który osłabi rodzinę, na przykład moją? Nie. Jeżeli mówimy o tym, żeby dwie osoby, które żyją w związku, a nie w formalnym związku, kobieta i mężczyzna, czy dwie kobiety, jeżeli żyją, współpracują razem, mieszkają razem i jedna z nich zachoruje, to czyli ktoś odwiedzi ją w szpitalu, to czy jedna z tych osób będzie mogła odwiedzić ją w szpitalu. Czy to jest coś złego? Czy osłabia rodzinę? Nie osłabia tej rodziny. My mówimy tylko o tym, żeby prawo było sprawiedliwe dla wszystkich.
To jest właśnie ta wizja. Trzeba zmienić polskie prawo w tych punktach.
Ja się zgadzam z przewodniczącym Napieralskim, tylko, przepraszam, uważam, że trzeba pójść dalej. To znaczy, moje stanowisko jest bardziej liberalne, jego jest bardziej, przepraszam, że użyję celowo słowem, zacufane. On chce, żeby wyznacznikiem tego, czy osoby mają jakieś prawo, były stosunki intymne, pożycie. Heteroseksualne dobrze, on mówi homoseksualne równie dobrze. Ja mówię dalej. Nie wchodźmy w stosunki intymne czy seksualne, a są osoby, które są aseksualne. I nie wchodźmy w to, czy to są dwie osoby tej płci, innej płci, czy jest trzy osoby. Były tego rodzaju sytuacje, w których kilkanaście osób mieszka. Ja nie mówię, że to są komuny, mieszka razem i powinny mieć z tego powodu różnego rodzaju uprawnienia. Tak, tylko że tutaj się na siłę wpycha pewien konflikt kulturowy. I ten kulturowy dotyczy stosunków seksualnych, a ja mówię i prowadzimy tego rodzaju analizy w moim biurze od dawna, przeglądając wszystkie dziedziny prawa, żeby powiedzieć, dwoje ludzi, którzy sobie pomagają,
razem utrzymują gospodarstwo.
Razem utrzymują gospodarstwo i nie wchodzi.
I mogą się razem rozliczać w systemie podatkowym.
Przeglądamy całe prawo.
A pan jest za tym, żeby się mogły razem rozliczać?
Tak.
Nikt nie obchodzi pana, czy to są homoseksualiści, heteroseksualiści, czy osoby, które w ogóle nie prowadzą
życia. Aseksualne, czy żyjące w celibacie. No, a tutaj do tego dojdziemy, że jak ktoś będzie w celibacie, czy jak będzie tam babka z wnuczkiem, powiemy, nie mają odpowiednich stosunków intymnych. I to jest absurd.
Prawo, które lewica chce wprowadzić w Polsce, pracuje nad nim. Rejestracja, sformalizowanie związków pozamałżeńskich. To jest jakieś rozwiązanie tego problemu, o którym pan mówi? Dobry kierunek?
Odróżnijmy rozwiązania prawne w konkretnych sytuacjach od wojny kulturowej. Temu do pierwszemu ja mówię tak, jako rzecznik praw obywatelskich i chcę nad tym dyskutować. Jeśli chodzi o wojnę kulturową, mówię nie, bo to po pierwsze do mnie nie należy, po drugie jestem jej przeciwny, a po trzecie jest to w obecnym stanie prawnym sprzeczne z polską konstytucją, a tej konstytucji no, powinniśmy bronić, a ja jej na pewno.
Czyli wspólne rozliczanie tak, ale już rejestracja takich związków pozamałżeńskich nie.
Już nie róbmy przedstawienia potem ze ślubem, z wiankiem na głowie, który coś ma udawać lub może parodiować.
Jeśli pan, panie profesorze, przypomnę, rzecznik praw obywatelskich, profesor Janusz Kochanowski jest naszym gościem, mówi o wojnie
kulturowej, to ja też dodam o zapytam pana o wojnę historyczną. No, cały szereg książek, które wzbudzają gigantyczne kontrowersje. Kapuściński, non-fiction Domosławskiego, teraz z kolei film Różyczka z Pawłem Jasińcą, powiem to najdelikatniej, jak mogę, w tle, w dyskusjach, które się pojawiają. Skąd takie zainteresowanie historią, biografiami znanych ludzi i czy coś złego robią autorzy, którzy próbują pokazywać inaczej tych ludzi, sięgać gdzieś dalej, czasami nawet do łóżka?
To jest ich obowiązek, po pierwsze. Biograf Kapuścińskiego, czytałem tylko fragment w Gazecie Wyborczej, zresztą bardzo, bardzo umiarkowany i bardzo wyważony w tym fragmencie, który przeczytałem, ma prawo i obowiązek dochodzenia wolność słowa, o którą tak walczyliśmy i o którą musimy ciągle walczyć, nie wskazując palcem, ta wolność słowa jest instrumentem do dochodzenia do prawdy. Czy pewne prawdy, dlatego że dotyczą określonych osób lub z pewnych sfer życia, które ktoś inny chciałby, żeby nie były jawne, są zakazane?
Ale czy rodzina ma prawo na przykład dbać o pamięć ojca, osoby bliskiej, znanej publicznie i nie chcieć wyciągania jego osobistych spraw w związku z innymi osobami, kiedy żyje wdowa?
Raz jest to taki moralny problem, jak miał syn Mickiewicza, który podobno zniszczył wiele dokumentów i to jest jego problem. On będzie za to moralnie winny czy odpowiedzialny. Drugi jest problem ten, który odpowiednie przepisy pozwalają na wstrzymanie publikacji. Ja już 3 lata temu wystąpiłem do 3 lata.
Tak zwana cenzura prewencyjna. Tak, czy jest?
Ale pan się nie wstrząsnął przy słowie 3 lata. 3 lata temu wystąpiłem do Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo dziękuję. I jak w dalszym ciągu, nawet zapytałem kiedyś prezesa Trybunału, czy może nie zechciałby tego rozpoznać. I w Polsce wszystko trwa tak, że od epoki lodowcowej do następnej. Więc tu oczywiście do takiej cenzury nie możemy dopuścić. Jest bardzo dziwne, że w epoce, w której mamy prawa do wolności słowa, nagle nie chcemy, czy zakazujemy z nich korzystać, czy chcielibyśmy, żeby ktoś...
Może to jest tak, że jak raz się urządzi taką nagonkę trochę, na przykład na młodego historyka Pawła Zyzaka, to potem trudno wszystkim wytłumaczyć, że wolno zaglądać gdzieś.
No tak, ale w przypadku Zyzaka doprowadzono do całkowitego...
No chyba Ktewko pracował przez długi czas.
Potem tutaj się tak jakimś dozorcą był. Przepraszam, zajmował się prymnie recenzowaniem książki. No to ostatni raz, ja nie chcę wymieniać kogoś, kto w sali kongresowej też zajmował się recenzowaniem książki.
Gomułka, tak?
Tak.
Gomułka i właśnie o Jasienicy też mówił między innymi. Panie profesorze, prawybory, polityka duża. Pytam pana nie w kontekście politycznym, ale pewnego języka, który się przy okazji pojawił. Czy pana na przykład wzburzyło, gdy jeden z kandydatów mówi o drugim, że ja urzędującym prezydencie jednocześnie, że prezydent może być niski, ale nie może być mały? To za mocno, czy nie?
Ale przy tym już mówiono, ja uważam prezydenta za chama, ale nie będę cytował bez nazwiska innego posła. Pewne granice w Polsce zostały przekroczone. Już dawno zostały przekroczone. Jest pytanie, czy istnieje możliwość powrotu. Teraz próbuje się powrócić do tego, pociągając do odpowiedzialności jakieś tam tego samego zresztą posła, którego przed chwilą cytowałem. Kiedy się mówi, no tak, ale to mówiłeś przeciwko naszym przeciwnikom, a jeśli chodzi o naszych przeciwników, tego mówić nie powinieneś. Nie jestem pewny, czy da się przywrócić standardy tylko na użytek naszej grupy czy naszego plemienia.
Nie umawialiśmy się, panie profesorze, ale pan doprowadził do puenty, bo wczoraj rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta i wygrał ktoś, kto doskonale puentuje pana dyskusję, Sebastian Karpiniuk. Posłuchajmy, za co dostał ten laur.
Prawda jest tylko jedna. I prawda leży zawsze tam, gdzie leży.
I to jest odpowiedź na pana wątpliwości, dlaczego jednych można, a drugich nie można atakować.
Czas umierać.
Dziękuję bardzo. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem rozmawiał Michał Karnowski.